Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Czas w naszym programie na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, jaki podejmujemy, to aby byli jedno. I witam bardzo serdecznie naszych gości zgromadzonych w studiu. Ksiądz profesor doktor habilitowany Przemysław Kantyka.
Szczęść Boże.
Wykładowca Instytutu Ekumenicznego KUL. Witamy księdza. Państwo Anna i Jacek Sajowie, koordynatorzy Armii Dzieci, czyli ewangelizacji dzieci przez dzieci. My będziemy o tym mówić jeszcze dokładnie, co to jest ta Armia Dzieci. I jest z nami ksiądz doktor habilitowany Sławomir Pawłowski.
Dobrze, witam.
Sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Cieszymy się z obecności Państwa. Dzisiaj o ekumenizmie Pan Jezus prosił w modlitwie, w wieczorniku modlitwie arcykapłańskiej, aby byli jedno. Prosił to za uczniów, prosił za cały Kościół, za tą misję jedności, która wypływa dla nas jako dzieci jednego Boga. I właśnie to pojęcie ekumenizmu często jest słyszane w naszych rozmowach, często pojawia się w homiliach, często w mediach mówi się, że misją Kościoła jest właśnie ekumenizm. No właśnie, czym ten ekumenizm jest? Jak go dzisiaj scharakteryzować? Abyśmy też mieli tą dobrą wiedzę na temat tego wymiaru jedności Kościoła, działalności też. No właśnie, co to jest ekumenizm?
Tak najbardziej precyzyjnie ekumenizm określił sam Pan Jezus. Właśnie w tych słowach modlitwy arcykapłańskiej z 17 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, prosząc Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno. To też możemy powiedzieć tak najkrótszymi słowami, że ekumenizm to są wszystkie działania, które prowadzą do odzyskania widzialnej jedności Kościoła. Tę jedność niewidzialną my już posiadamy, ona jest w Panu Bogu. Przecież wyznajemy w wyznaniu wiary wierzę w jeden Kościół. To też Kościół w Panu Bogu nie jest podzielony, Chrystusa nie da się podzielić, ale w swojej realizacji historycznej tu na ziemi doświadczamy podziału Kościoła. Skoro Pan Jezus dał nam takie zadanie, aby Jego uczniowie wszyscy stanowili jedno, no to my musimy do tego zadania odnieść się i wzmóc nasze wysiłki, aby tę jedność Kościoła, utraconą widzialną jedność, przywrócić. Ekumenizm jest, jak powiedziałem, działalnością, która zmierza do odzyskania jedności Kościoła. Wobec tego nie rozszerzamy go raczej na dialog międzyreligijny. Często słyszymy o ekumenizmie pomiędzy chrześcijanami a wyznawcami innych religii. Tu raczej mówimy o dialogu międzyreligijnym, ponieważ inny jest cel dialogu międzyreligijnego, a inny jest cel ekumenizmu. Celem ekumenizmu jest, skoro jest odzyskanie widzialnej jedności Kościoła, to teraz możemy zapytać, w jaki sposób my to chcemy uczynić. Kościół na przestrzeni dziesięcioleci, bo to nie jest sprawa wieków, ale raczej dziesięcioleci, kiedy rozwija się ruch ekumeniczny, wypracował jakby trzy drogi ekumenizmu. I mówimy o ekumenizmie doktrynalnym, inaczej ekumenizmie naukowym, którym zajmują się wydziały teologii, instytuty ekumeniczne wyspecjalizowane, takie jak nasz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. To jest ekumenizm, który sięga do sformułowań doktrynalnych, bada, w jaki sposób możemy wspólnie wyrazić naszą wiarę, czy sformułowania doktrynalne, jakich używamy, są takie same, czy są podobne, czy się różnią, czy te różnice są dopuszczalne. To jest ten rodzaj ekumenizmu, który zajmuje się prowadzeniem dialogu teologicznego nawet na najwyższym szczeblu, ale też te szczeble są różne w Kościele. W dialog ekumeniczny zaangażowany jest Kościół rzymskokatolicki od czasu Soboru Watykańskiego II, komisje do spraw dialogu, które są wyznaczane przez Stolicę Apostolską z jednej strony oraz przez odnośne władze innych kościołów prowadzą dialog, aby właśnie ustalić jedność w wierze na poziomie doktrynalnym. Nasi doktoranci również pochylają się nad tymi zagadnieniami. Pani Ania, która jest naszą doktorantką, już prawie finiszuje pracę doktorską, chociaż ona akurat z ekumenizmu bardziej duchowego i praktycznego. I myślę, że teraz czas, żeby o tym ekumenizmie duchowym parę słów powiedziała.
Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że
Jezus, jak modlił się do Ojca, mamy pewność, że ta modlitwa została wysłuchana i dlatego, kiedy mówimy o ekumenizmie, to mamy perspektywę taką eschatologiczną, że to, o czym właśnie ksiądz profesor mówił, że rzeczywiście jest jeden Kościół i że wszyscy będziemy jedno, bo taka jest wola Ojca. I Sobór Watykański II, mówiąc o ekumenizmie, stwierdził, że ekumenizm duchowy jest duszą ruchu ekumenicznego. I czym jest ten ekumenizm duchowy? Ekumenizm duchowy, najkrócej rzecz ujmując, to świętość życia, nawrócenie serca i modlitwy indywidualne i modlitwy też wspólnoty. Nawrócenie serca jest nam potrzebne po to, żebyśmy mogli w prawdzie stanąć przed Bogiem, po to, żeby zobaczyć prawdę taką, jaka ona jest w Duchu Świętym. Świętość życia po to, żebyśmy się stali podobni do Ojca, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że jesteśmy jedno na wzór Ojca, Syna i Ducha Świętego. I do tego wszystkiego jest nam potrzebny Duch Święty, który wspomaga nas w naszych modlitwach, który zamieszkuje w nas i dlatego możemy się modlić ze śmiałością, modlić się indywidualnie, ale także we wspólnotach, w naszych kościołach, wspólnotach kościelnych, po to, żeby ta jedność się jak najszybciej zrealizowała.
Czyli to ten ekumenizm duchowy, o którym mówiła pani Anna. I teraz pytanie, bo mamy kolejne rodzaje ekumenizmu. Jak ksiądz profesor wspomniał, jest również ekumenizm teologiczny.
Praktyczny.
Ekumenizm teologiczny to inaczej ekumenizm doktrynalny, o którym już wspominałem. Tak? Natomiast trudno jest tak do końca rozgraniczyć wszystkie rodzaje.
Sztywno taką ekumenizm.
Bardzo zawsze nam się nakłada ekumenizm duchowy z ekumenizmem praktycznym. To jest kolejny rodzaj ekumenizmu.
Ekumenizm praktyczny to są wszystkie wysiłki podejmowane przez chrześcijan celem ulżenia nędzy ludzkiej lub służby człowiekowi. Wszystkie akcje, działania charytatywne, społeczne, kulturowe na polu społecznym, jeżeli chrześcijanie różnych wyznań coś robią razem dla innych ludzi. To jest ekumenizm praktyczny. Jeżeli pokazują w świecie oblicze Chrystusa sługi. I te wszystkie trzy rodzaje, ekumenizm duchowy, jako dusza ekumenizmu, ekumenizm doktrynalny i praktyczny, wszystkie one są potrzebne. I trzeba jeszcze powiedzieć, że ten pierwszy i trzeci, czyli duchowy i praktyczny, ten drugi i trzeci, duchowy i praktyczny, są dostępne dla wszystkich chrześcijan. Bo jeżeli chodzi o ekumenizm doktrynalny, to potrzeba do tego teologów, prawda, czy naukowców. Natomiast tamte pozostałe są dostępne dla każdego.
Tak byśmy mogli pokrótce oczywiście zdefiniować sam ekumenizm, a także poszczególne jego wymiary, bo myślę, że całość wchodzi w ten jeden wymiar ekumenicznej działalności Kościoła również. No i czasy Soboru Watykańskiego II, które też zmieniły nastawienie Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego, do tego, abyśmy też dążyli do tej jedności, za którą prosił Pan Jezus, aby byli jedno. I teraz to pytanie dla nas, co od Kościół odkrywa, bo też wiemy, że na co nas uwrażliwiał Benedykt XVI, aby nie dzielić Kościoła na ten przed Soborem Watykańskim II i na ten po, bo jest jeden, prawda, jedna linia Kościoła, który ciągle też rozwija swoją myśl, dochodzi. No i tutaj bym prosił też właśnie o takie nam usystematyzowanie tego.
Jeśli wolno, to już papież Pius XII.
Jeszcze
w roku, przez głosem jeszcze wtedy świętego oficjum, w roku 1949 uznał ruch ekumeniczny, który właśnie się zrodził w pierwszej połowie XX wieku, za znak działania Ducha Świętego. A zatem już za pontyfikatu Piusa XII. No a drugi Sobór Watykański to jest już głęboka refleksja teologiczna i częściowo praktyczna ojców soborowych, którzy wyrazili to, co powoli w Kościele wzrastało. Jest oczywiście prawdą, że Kościół katolicki w pierwszej połowie XX wieku miał lekki dystans wobec ekumenizmu, bo i też ten ekumenizm z początku trochę grzeszył, nazwijmy to, panchrystianizmem, jakimś trochę relatywizmem. Sam ruch musiał dojrzeć. I teraz wszyscy, i to nie tylko katolicy, którzy działają w ruchu ekumenicznym, mniej więcej wiedzą, co to znaczy szanować swoją tożsamość, jakie znaczenie jest prawd wiary, że my w sumieniu jesteśmy odpowiedzialni za coś, co uznajemy, że Bóg nam to objawił i sami sobie nie możemy tego zmieniać. To mniej więcej już wiadomo i w tym klimacie jest obecny dzisiaj ruch ekumeniczny.
To, jak ojciec bardzo słusznie zauważył, Kościół nie dzieli się na przedsoborowy i posoborowy. To, że na Soborze Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki z tak wielką intensywnością podjął dzieło przywracania widzialnej jedności chrześcijan, to ma oczywiście swoje początki dużo wcześniej. Tak jak ksiądz profesor Pawłowski tutaj wspomniał, poszczególni papieże już wcześniej nawiązywali do idei ekumenicznych, a Jan XXIII, który nieoczekiwanie dla całego świata zwołał Sobór Watykański II, postanowił zaprosić niekatolickich obserwatorów na ten sobór. Nie mogli jeszcze być ojcami soborowymi, dlatego że to oznaczałoby już osiągniętą pełną jedność. Niemniej dla celów zaproszenia licznej grupy przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich w charakterze obserwatorów utworzono specjalny sekretariat. I ten sekretariat nazwano sekretariatem do spraw jedności chrześcijan. On był odpowiedzialny w pierwszej wersji tylko za zaproszenie tych niekatolickich obserwatorów soboru. Jak się potem okazało, oni odegrali bardzo ważną rolę na soborze, dlatego że sama świadomość ich obecności skłaniała ojców soborowych do myślenia jakby całościowego, do myślenia w kategoriach całego Kościoła i do brania pod uwagę również, jakie intuicje płyną z innych części chrześcijaństwa i do modyfikowania zapisów dokumentów soborowych. Potem tenże sekretariat do spraw jedności chrześcijan bardzo się przyczynił do opracowania schematu soborowego, który po poprawkach i po przyjęciu przez sobór stał się dekretem o ekumenizmie. I możemy powiedzieć, że jest to tak naprawdę od tego momentu kamień milowy i podstawowy dokument zaangażowania Kościoła katolickiego w ekumenizm. To, co nam nowego przyniósł, coś bardzo ważnego, to katolickie zasady ekumenizmu. Jest to pierwszy rozdział dekretu. Katolickie zasady ekumenizmu, a nie zasady ekumenizmu katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że ekumenizm jest jeden. Kościół katolicki się w niego włącza, a nie tworzy jakiegoś swojego odrębnego ekumenizmu. Ekumenizm odrębny, no, do niczego by nie prowadził. Mógłby się zupełnie nie spotkać z ekumenizmami innych kościołów. Jeżeli natomiast mówimy o katolickich zasadach ekumenizmu, to określamy w naszym kościele, w jaki sposób Kościół katolicki uczestniczy w ruchu ekumenicznym. I tych zasad jest wiele, będziemy jeszcze na pewno do nich wracać. Chociażby wymienię tylko kilka. Przede wszystkim zasada trynitarna, to, że źródłem jedności jest Trójca Święta. Otóż my sobie usiłujemy wyobrazić, jak powinna wyglądać jedność Kościoła. Tworzymy różnego rodzaju konstrukcje myślowe, tak zwane modele jedności. Ale dla nas podstawowym modelem jedności jest Trójca Święta. Taka doskonała jedność przy zachowaniu odrębności, różnorodności osób, a jednocześnie jedność taka, że nierozerwalna. Prawda? To jest wzór, do którego dążymy i dlatego Trójca Święta jest dla nas tym niedościgłym jeszcze wzorem jedności. Ale z drugiej strony w pokorze uznajemy, że my jako ludzie jesteśmy słabi i grzeszni, potrzebujemy nawrócenia. To, o czym pani Ania mówiła, mówiąc o ekumenizmie duchowym, wszyscy potrzebujemy nawrócenia z naszych grzechów, nie tylko z grzechu podziału, a wobec tego, jeżeli my jesteśmy słabi i grzeszni, to sami nie jesteśmy w stanie tej jedności osiągnąć. Nie możemy po nią sięgnąć. Jest ona darem Trójcy Świętej. I na ten dar Trójcy Świętej oczekujemy. Kiedy to nastąpi, my już wiemy. Pan Jezus nam obiecał i powiedział bardzo wyraźnie, że gdy ponownie przyjdzie na ziemię, nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Więc tego jesteśmy pewni. Na ile wcześniej to może być zrealizowane, na ile żyjemy już w czasach ostatecznych i gdzie już się powoli zaczyna realizować jedność Kościoła, czy ona będzie dana nam jak błyskawica, czy będzie realizowana etapami, tak jak się w tej chwili dokonuje, tego też nie wiemy, ale Pan Bóg jest nieograniczony w swojej pomysłowości i Pan Bóg nas lubi zaskakiwać. Czasami nam daje dary, na które nawet nie zasługujemy, których się nawet nie jesteśmy w stanie spodziewać. Tak jak mówiłem, katolickich zasad ekumenizmu jest jeszcze więcej. Myślę, że warto pójść trochę tym tropem.
Tak, chociażby weźmy zasadę hierarchii prawd wiary. To nie znaczy, że coś jest mniej lub bardziej prawdziwe, ale są pewne prawdy centralne, z którymi chrześcijanie się zgadzają, chociażby zawarte w credo nicejsko-konstantynopolitańskim, po prostu w credo, a są pewne, które na nich budują, gdzie już chrześcijanie mogą się trochę się różnią. I otóż w tych najbardziej centralnych prawdach wiary jesteśmy zjednoczeni. To trzeba sobie uświadamiać. Hierarchia prawd to pewne wyczucie proporcji potrzebne w ogóle w życiu, również w teologii, w modlitwie, w pobożności. No z innych zasad to byśmy mieli jeszcze, o której byśmy powiedzieli jeszcze.
Bardzo ważne są tak zwane zasady etyczne. One mówią nam o tym, jakie jest nasze wzajemne odniesienie i też sięgają do historii podziałów, do odpowiedzialności za podziały. Przez wiele wieków chrześcijanie mieli taką nieprzyjemną skłonność obdarzania siebie wzajemnie winą za zaistniałe podziały. Sobór Watykański II powiedział z całą pokorą, niestety, ale winy za zaistniałe podziały trzeba szukać i po jednej, i po drugiej stronie. I ustami Soboru wyraził to Kościół tak zwaną zasadę wspólnej winy. Tak jak inni przyjmują swoją część odpowiedzialności za dokonane kiedyś podziały, tak i my musimy przyjąć swoją część odpowiedzialności za te podziały, które pomiędzy nami zaistniały. Ale jednocześnie podziały zaistniały w historii. One się dokonały w którymś konkretnym momencie. I o ile dziedziczymy skutki tych podziałów, o tyle nie dziedziczymy winy. I bezużytecznym zupełnie jest oskarżać na przykład dzisiaj żyjących braci z któregoś z kościołów protestanckich, który ma swoją historię w XVI wieku i mówić im, albo wy tacy jesteście niedobrzy, że od nas się oddzieliliście. Nic bardziej błędnego. Ludzie, którzy się urodzili jako luteranie, anglikanie, metodyści, baptyści, żeby nie wymieniać wszystkich po kolei wyznań, jest ich jednak dość sporo, nie mają żadnej winy za zaistniałe podziały. Oni po prostu się rodzą i wychowują w konkretnym wyznaniu i dla nich duchową ojczyzną jest ten Kościół, w którym wzrastają. Potem się dowiadują, że istnieją także inne organizmy kościelne, i spotykają katolików i pytają, dlaczego my nie możemy być w jedności.
I jeśli można, warto byłoby jeszcze wprowadzić rozróżnienie na dobre i niedobre różnice. Tu przechodzimy do panoramy kościołów, na przykład kościołów wschodnich, jeśli można. Posłużymy się tutaj prezentacją na temat panoramy kościołów wschodnich. Mianowicie kościoły wschodnie, to tak, żebyśmy wiedzieli. Przede wszystkim to jest bogata liturgia, jeśli można by było pokazać prezentację. To bardzo bogata liturgia, gdzie jest aż 5 rodzin liturgicznych. Mamy rodzinę liturgiczną aleksandryjską, antiocheńską, chaldejską, ormiańską, bizantyjską. I to są wszystko dobre różnice, bo liturgia ta wyrasta, te różne liturgie wyrastają z różnych kulturowych, z kultury, z różnej kultury, regionów, gdzie ci chrześcijanie mieszkają. Ale na to niestety też nakładają się różnice niedobre dotyczące doktryny. I tak mamy kościoły, które nie uznały chociażby uchwał Soboru Efeskiego w 431 roku, potem Chalcedońskiego w 451 roku, potem mamy wielką schizmę chrześcijański Zachód i chrześcijański Wschód, czyli jakby rozłam między Rzymem a Konstantynopolem, także powstały kościoły prawosławne i kościół rzymskokatolicki. I teraz trzeba sobie uświadomić, że te podziały na siebie się wzajemnie nakładają i te obrządkowe dotyczące liturgii nie są złe. Te dotyczące doktryny, to rzeczywiście je trzeba przezwyciężyć. A tak nawiasem mówiąc, Kościół katolicki ma reprezentantów we wszystkich obrządkach wschodnich. Także mamy i katolików, i aleksandryjskich, i chaldejskich, i antiocheńskich, i ormiańskich, i tych z obrządku bizantyjskiego. To tyle.
Myślę, że ta nasza dyskusja, rozmowa o ekumenizmie dla nas też jest takim znakiem dzisiaj, bo niedawno Ojciec Święty Franciszek pielgrzymował do Ziemi Świętej. Pamiętamy też, że w czasach pontyfikatu Pawła VI też to słynne zdjęcie wzajemnych ekskomunik, prawda, które nastąpiło z Kościołem Wschodu. No i dzisiaj też mamy zapowiedź przyszłego w tej starożytnej Nicei synedu, które będzie rzeczywiście sądem takim ekumenicznym, gdzie po raz kolejny zgromadzą się właśnie bracia, którzy wyznają Chrystusa, chociaż na tą chwilę jeszcze w tej pełnej jedności nie jesteśmy. I to też jest taki znak tego wołania Chrystusa, które ciągle jest żywe, i tych, którzy wyznają Chrystusa, aby byli jedno, to dążenie nasze do jedności Kościoła winno być wpisane w serce naszej też modlitwy, którą podejmujemy na co dzień.
Jeśli jeszcze można, to 50 lat temu, prawda, nastąpiło słynne spotkanie papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa w Ziemi Świętej, gdzie papież teraz Franciszek pojechał, żeby to świętować, tą 50. rocznicę. Ale nastąpiło tam nie tyle zdjęcie ekskomunik, mówimy o tym, co było przed 50 laty, w przeddzień zakończenia II Soboru Watykańskiego. Było to nie tyle zdjęcie ekskomunik, co wymazanie ich z pamięci. Ponieważ w 1054 roku to nie kościoły się ekskomunikowały, ale jeden hierarcha drugiego hierarchy, czyli kardynał Humbert, patriarchę Cyrulariusza i odwrotnie. A zatem, gdy te osoby ekskomunikowane umarły, to jakby ekskomuniki umarły wraz z nimi. Oczywiście pewien podział został, przypieczętowany niestety zdobyciem przez krzyżowców Konstantynopola w 1204 roku, wydarzenie bardzo bolesne. Natomiast nie było już jakby z kogo zdejmować ekskomunik, wobec tego postanowiono je wymazać z pamięci. I takim językiem powinniśmy mówić. Było to wydarzenie nie tyle jurydyczne, tylko duchowe w 1965 roku, w przeddzień zakończenia soboru.
To spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Bartłomiejem jest bardzo symboliczne. Przecież na tym spotkaniu nie zostały podpisane żadne ugody, żadne umowy. Wydano bardzo proste deklaracje mówiące o tym, że należy zdwoić wysiłki, kontynuować dialog, kontynuować wysiłek na rzecz pojednania. Ale takie gesty też są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo długo trwało, ażeby w świadomość wiernych na całym świecie wszedł podział. Jeszcze przez dwa bodajże wieki po Wielkiej Schizmie Wschodniej ludzie w różnych zakątkach świata nie wiedzieli, że Kościół Wschodu i Zachodu jest podzielony. A potem z jednej strony i z drugiej strony dokładaliśmy ogromnego wysiłku, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego my nie możemy być razem. Teraz potrzeba nam takich gestów ze strony najwyższych naszych zwierzchników, ażebyśmy mogli zobaczyć, że jedność jest możliwa. Ona nie jest tak na wyciągnięcie ręki, nie można tego załatwić jednym podpisem. Dlaczego? Dlatego, że czasami tak ludzie pytają, a dlaczego papież nie usiądzie ze zwierzchnikami innych kościołów, na przykład z patriarchą Bartłomiejem? Jeszcze byłoby lepiej, aby przy tym samym stole siedział patriarcha Wszechrusi Moskwy i Wszechrusi Cyryl. I dlaczego nie podpiszą jakiejś wspólnej ugody? Otóż okazuje się, że to nie jest takie łatwe i nie można tak szybko. A żeby to pojednanie miało rzeczywistą wartość, my musimy się przekonać, że mamy podstawy w jedności w wierze. I po to prowadzimy dialogi teologiczne. One są żmudne. One są niespektakularne. Tym się zajmują specjaliści, naukowcy. Do tego są powoływane takie ekumeniczne instytuty, jak nasz Instytut Ekumeniczny na Kulu. I one muszą wykonać tę bardzo żmudną pracę porównywania doktryn, szukania miejsc wspólnych, ażeby potem przedstawić wyniki i powiedzieć tak, w tym co najbardziej istotne, my rzeczywiście wierzymy tak samo. A istniejące różnice, one mogą pozostać dobrymi różnicami, czyli różnymi tylko ujęciami tych samych praw wiary, zupełnie się niewykluczającymi. Były w historii takie momenty, że podpisywano co prawda Unię. Mówię na przykład o Unii, którą w XV wieku podpisano na soborze w Ferrarze i Florencji. Gdy biskupi wschodni wrócili na swoje tereny, okazało się, że Unia jest martwa. Nigdy nie weszła tak naprawdę w życie. Nie chcemy popełnić takich błędów z przeszłości. Zresztą Kościół wyrzekł się już metody unijnej jako metody przywracania jedności, a dzisiaj dążymy do tego, żeby ta jedność miała solidne również podstawy teologiczne.
Jeżeli mówimy o ekumenizmie, na pewno ważne jest pytanie o sakramenty święte. To pytanie, myślę, szczególnie dla tych, którzy nieraz żyją na terenach, które przenikają się różnymi kościołami, no ale też tak praktycznie dla nas, jak ta rzeczywistość sakramentów wygląda w innych kościołach, jak to możemy opisać, jakie one mają też właśnie oddziaływanie, jak to ująć.
Jeżeli chodzi o kościoły wschodnie, my uznajemy ważność wszystkich ich 7 sakramentów. Jeżeli chodzi o kościoły protestanckie, no tu jest pewien problem. Uznajemy ich chrzest. Natomiast mamy trudność z uznaniem Eucharystii z powodu pewnego defektu w sakramencie święceń, w kapłaństwie. Natomiast przykładem tego chociażby jest Polska, kiedy w roku 2000 kościoły, prawie wszystkie kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Katolicki podpisały wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. I to jest podstawa. No a teraz już inna kwestia, gdzie można i kiedy można Eucharystię przyjmować.
Tak, chrzest jest podstawą jedności, dlatego że my się chcemy jednać z chrześcijanami, prawda? Czyli z tymi, którzy są ochrzczeni w imię Trójcy Świętej. Mówimy zawsze o chrzcie chrześcijańskim, ponieważ różne grupy religijne używają tego terminu na oznaczenie jakiegoś procesu inicjacji religijnej, ale to nie jest to samo, co chrzest chrześcijański. On jest wtedy, kiedy chrzcimy w imię Trójcy Świętej, czyli z wyraźnym wypowiedzeniem, czy to w formie czynnej, ja Ciebie chrzczę, czy też w formie biernej, chrzci się sługa Boży, tak jak to mówią nasi bracia prawosławni, ale zawsze jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten chrzest jest zawsze dokonywany przez zanurzenie w wodzie albo przez polanie wodą, nie jakąś inną cieczą, nie w żaden inny sposób. Chodzi o to, żeby to był prawdziwy chrzest chrześcijański. My się wtedy rozpoznajemy wzajemnie jako chrześcijanie. Te kościoły, o których ksiądz profesor Sławomir przed chwilą mówił, to oprócz kościoła rzymskokatolickiego, który podpisywał deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu razem z kościołem grekokatolickim w Polsce, to oczywiście Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, to kościół ewangelicko-augsburski, czyli luterański, kościół reformowany, zwany czasami również kalwińskim, kościół ewangelicko-metodystyczny, a także kościoły starokatolickie, kościół polsko-katolicki i starokatolicki kościół mariawitów. My, duszpasterze, wiemy od tego momentu, że jeżeli ktoś zgłosi się z metryką wystawioną w którymkolwiek z tych kościołów, to otrzymał naprawdę chrzest chrześcijański, jest chrześcijaninem. To jest bardzo istotne, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi do kancelarii parafialnej para o różnej przynależności wyznaniowej. Wtedy, kiedy jedna osoba jest wyznania rzymskokatolickiego, druga z innej wspólnoty wyznaniowej i proszą o udzielenie im sakramentu małżeństwa. My najpierw pytamy o chrzest. Czy jesteście chrześcijanami? Czy ta druga osoba jest chrześcijaninem? Wtedy zastosujemy odpowiednie przygotowanie duszpasterskie i też mamy odpowiednie procedury prawne, które takie małżeństwo umożliwią.
A udział w Eucharystii?
Tak, po pierwsze Eucharystia w innym kościele musi być Eucharystią przez nas uznaną za ważną, czyli że my uznajemy tam sakrament święceń. Ale to jeszcze za mało, bo z Eucharystią to jest tak trochę jak z posiłkiem między ludźmi albo z wyrazami czułości między małżonkami, ale to niech już sami powiedzą. Mianowicie, kiedy zsiadamy przy stole, powiem tak, Eucharystia jest jednocześnie znakiem już istniejącej jedności, ale z drugiej strony jest narzędziem, które do tej jedności prowadzi. I to tak jak z posiłkiem. Musimy być w jakiejś minimalnej zgodzie już, żeby zasiąść do posiłku. A z drugiej strony ten posiłek, wspólna rozrywka sprawia, że jakieś zranienia nasze są leczone. I sami czujemy, że musi być pewien poziom jedności, żeby do stołu zasiąść, ale przez usiąście do tego stołu ten poziom jedności jeszcze coraz bardziej wzrasta. Dlatego Kościół katolicki pozwala w niektórych nadzwyczajnych wypadkach na przyjmowanie trzech sakramentów, to jest Eucharystii, sakramentu namaszczenia chorych i sakramentu pokuty w innych kościołach, tam gdzie one są ważne, czyli chodzi o kościoły prawosławne, starokatolickie. A jakie są te nadzwyczajne okoliczności? Kiedy jest brak fizycznego dostępu, czy też jest bardzo, bardzo utrudniony dostęp do własnego szafarza sakramentów. Kiedy swoim postępowaniem nie wprowadziłbym nikogo w błąd, wtedy mogę przyjąć na przykład Komunię Świętą i mam wielką potrzebę duchową przyjęcia, wtedy mogę przyjąć Komunię Świętą w innym kościele. Oczywiście pod warunkiem, że tam mi na to pozwolą.
Tak, tu jest pewna różnica niestety pomiędzy kościołami wschodnimi, o których ten profesor wspominał, a kościołami tak zwanymi zachodnimi, pochodzącymi z reformacji. Czyli wszędzie tam, gdzie nasz kościół rzymskokatolicki uznaje ważność wszystkich sakramentów, w tym i ważność Eucharystii, katolicy mają takie pozwolenie od naszego kościoła, aby je przyjmować w sytuacji wielkiej duchowej potrzeby i oczywiście niemożności przyjmowania w kościele katolickim. A tak bywa, no jeździmy dzisiaj coraz bardziej w różnych krajach, znajdujemy się często w krajach o większości prawosławnej i chcemy zaspokoić swoją duchową potrzebę przyjęcia Pana Jezusa. Oczywiście zawsze musimy to zrobić w sposób godny, to znaczy informując miejscowego duszpasterza o tym, że jesteśmy katolikami, pragniemy przystąpić do Komunii Świętej. I czasami usłyszymy coś takiego, no tak, ale na przykład u nas jest zwyczaj, aby się zawsze spowiadać przed przyjęciem Komunii Świętej. Taka jest dyscyplina naszego Kościoła.
Albo post od
początku. Albo trzeba odprawiać post przynajmniej od północy, czy od wieczornego posiłku. Wtedy, jeżeli my chcemy dostąpić takiej gościnności eucharystycznej, należy się podporządkować tej dyscyplinie, którą zachowują wierni tego Kościoła. Nie mówić, nie, nie, jestem katolikiem, to ja tutaj będę miał specjalne prawa. Nie. Ale niestety może być też taka sytuacja, że usłyszymy, bardzo nam przykro, ale my katolikom nie udzielamy Komunii Świętej. I bywa tak niestety, że czasami się spotkamy z odmową. No, pozostaje nam wtedy przyjęcie Komunii Świętej duchowej.
Przejdźmy teraz, bo czas nas nagli, do tego wymiaru też praktycznego działalności ekumenicznej. Tutaj posługa kobiet katolickich Magnifikat, także Armia Dzieci. Za chwilę do tego przejdziemy. Właśnie Armia Dzieci, zatem poprosimy o teledysk na chwilę oddechu dla nas wszystkich, dla naszych widzów. I dalej będziemy ten temat kontynuować, aby byli jedno też w tym wymiarze praktycznym. Armia Dzieci grała nam tutaj, śpiewała w piosence najważniejszy, no właśnie o tej Armii Dzieci, aby byli jedno, temat naszych rozmów o ekumenizmie, a tu nam się pojawiły też dzieci.
Skąd się wzięła Armia Dzieci i skąd się wzięła? Dlatego tutaj nasza doktorantka w Instytucie Ekumenicznym, pani Ania Saj. Otóż dlatego, że pani Anna jest odpowiedzialną osobą za Magnifikat, to jest posługa kobiet katolickich, zaraz o niej opowie. I o tej właśnie posłudze napisała swoją pracę doktorską. Jako absolwent teologii mogła przyjść na studia doktoranckie, które prowadzimy w Instytucie Ekumenicznym KUL i już teraz będzie finiszowała. Jest to doskonałym przykładem połączenia ekumenizmu doktrynalnego, duchowego i praktycznego. Zarówno posługa kobiet katolickich Magnifikat, jak i odrębne dzieło, które jest z kolei związane bardzo z Magnifikatem, czyli Armia Dzieci, to jest dzieło, w które zaangażowali się oboje państwo, Anna i Jacek Sajowie. A czym jest Armia Dzieci i czym jest Magnifikat? Bardzo proszę, pani Aniu.
Magnifikat jest posługą skierowaną do kobiet katolickich. Posługa wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i ma swoje ekumeniczne korzenie, dlatego że grupa kobiet Amerykanek, które były zaangażowane w odnowę charyzmatyczną, uczestniczyły w bardzo popularnych w tamtych latach, to były lata 80., spotkaniach kobiet z wspólnoty zwanej Aglo Women Fellowship. I kobiety te zostały zainspirowane przez ich biskupa katolickiego i poproszone o to, żeby podobną posługę zainicjowały właśnie w Kościele katolickim. I tak też się stało. W kooperacji z Aglo katoliczki założyły swoją odrębną posługę, którą nazwały Magnifikatem. I Magnifikat jest prężnie działającą posługą do dzisiaj, rozprzestrzenił się na przestrzeni całych Stanów Zjednoczonych i dotarł do Polski, a wcześniej do Europy. Pierwszy oddział w Europie został założony na Malcie, a w Polsce ja w 99 roku ze zgodą mojego męża założyłam oddział Magnifikatu w Lublinie i pomagałam w tworzeniu trzech kolejnych oddziałów w Koszalinie, w Częstochowie i w Katowicach.
Jak jest duchowość tego?
Duchowość Magnifikatu wywodzi się z odnowy charyzmatycznej, natomiast głównym narzędziem ewangelizacyjnym tej posługi jest posiłek. Zapraszamy kobiety do stołu, organizujemy kolacje, tak zwany posiłek modlitewny, którego integralną częścią są trzy rzeczy. Świadectwo osoby, którą zapraszamy, która wypowiada swój osobisty magnifikat o tym, co Bóg uczynił w jej życiu. Bardzo ważną częścią magnifikatu jest uwielbienie i stąd za chwilę będziemy mogli przejść do Armii Dzieci, dlatego że Armia Dzieci jakby ona wyrosła z magnifikatu, ponieważ my z mężem mamy 6 dzieci i w pewnym momencie jakby zobaczyliśmy tęsknotę Boga za tym, żeby dzieci uczestniczyły we wszystkich przejawach życia Kościoła. I dlatego jakby zwoływaliśmy różne osoby, które chciały oddać się na służbę Bogu właśnie w tej dziedzinie ewangelizacji i uwielbienia. Także w Magnifikacie uwielbienie, świadectwo gościa i posiłek. I z tęsknoty za tym, żeby dzieci uczestniczyły w pełnym życiu Kościoła, właśnie powstała Armia Dzieci.
Armia Dzieci jest... Działa w Polsce, natomiast my jako założyciele i koordynatorzy już od 30 lat uczestniczymy w ewangelizacji. Rozpoczęliśmy to już w Ruchu Światło Życie jeszcze w szkole średniej. Natomiast Armia Dzieci jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiernych na Prawach Papieskich, Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja Polska. Przez bardzo długi czas, jak żona wspomniała wcześniej, mamy 6 dzieci i przez bardzo, bardzo długi czas brakowało nam tego, żeby nasze dzieci w pełny sposób mogły zaangażować się w Kościele. I stąd, kiedy żona kilka lat temu przyszła do mnie i powiedziała, że wiesz, wydaje mi się, jestem tego pewna, że Bóg powołuje armię dzieci i chciałby, żebyśmy w tym uczestniczyli. Rezultatem tego jest właśnie wspólnota, ale również zespół muzyczny, również część stowarzyszenia działająca w Polsce pod nazwą Armia Dzieci.
Tak, a ekumeniczne korzenie dlatego, że to była ta wymiana darów między tym Eglą amerykańskim, a tu do Polski i stąd się wziął Magnifikat. No ale także Armia Dzieci też ma, na nasze spotkania też są zapraszane, przychodzą osoby z innych wyznań, prawda?
Bo... Ponieważ Armia Dzieci jest takim bardzo ewangelicznym projektem, następuje wymiana darów i jest to pojęcie, które myślę bardzo lubi nasz obecny papież, papież Franciszek. I ja powiem szczerze, do tej pory spotykałam się często z wymianą darów na poziomie takim, że Kościół katolicki czerpał z innych denominacji chrześcijańskich. I cieszę się bardzo, że w tym momencie zaczyna się taki ruch w Kościele, że Kościół katolicki coraz częściej jest dawcą. Coraz częściej są dostrzegane dary, które my mamy i te dary są doceniane w innych denominacjach. I Armia Dzieci ma tutaj taki rys mamy, że na nasze spotkania chętnie przychodzą osoby z innych denominacji, najczęściej z denominacji protestanckich, z tego nurtu. I te osoby się czują u nas dobrze, chociaż my wyraźnie jesteśmy utożsamiani z Kościołem katolickim i nasza tożsamość i nasze korzenie są w Kościele katolickim. Natomiast i to jest fajne, to jest myślę z Ducha Świętego, że jesteśmy, że inne denominacje czują się z nami dobrze, że możemy razem się modlić.
To, o czym pani mówiła, może jeszcze zobaczymy w jednym teledysku Armii Dzieci, bo tam też to pięknie jest pokazane, jak działają dzieci, jak Armia Dzieci też inspiruje i zachęca, i modli się, i uczestniczy w tym życiu Kościoła, więc poprosimy o jeszcze jeden teledysk. aby byli jedno, temat naszych rozmów, a Armia Dzieci nam grała. Widzieliśmy właśnie, czym się zajmuje Armia Dzieci w takim teledysku, który pokazywał różne zaangażowanie. Jeszcze o nich powiemy za chwilę, ale też zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do włączenia się w nasze rozmowy dzisiaj. Zatem numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefony z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Telefony w sieci w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 300 lub 536 600 400. Goście w naszym studiu, ksiądz profesor doktor habilitowany Przemysław Kantyka, wykładowca Instytutu Ekumenicznego KUL, ksiądz doktor habilitowany Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu i państwo Anna i Jacek Sajowie, koordynatorzy Armii Dzieci, czyli tej ewangelizacji dzieci przez dzieci. I jeszcze o tej właśnie Armii Dzieci powiedzmy, bo myślę, że wiele, wiele zadań podejmuje, wiele zaangażowania, jakbyśmy mogli to jeszcze opisać, streścić. A my czekamy oczywiście na Państwa telefony.
Ja chciałabym powiedzieć przy okazji takiej ekumenicznej współpracy, ponieważ bardzo dużo współpracujemy z Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Organizowaliśmy piękny koncert kolędowy, w którym Armia Dzieci śpiewała kolędy, które od takiego tradycyjnego kolędowania doprowadziły nas do takiego ogłaszania tego, że możemy być pewni tego, że będziemy jedno jako Kościół. Organizowaliśmy też w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan taki koncert ewangelizacyjny, na który zapraszaliśmy ludzi z różnych środowisk i to był też taki czas, kiedy w sposób taki praktyczny, modlitewny spotkaliśmy się w takim charakterze radości i uwielbienia Boga za to, co dla nas czyni. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie Armii Dzieci, to nasze dwa filary to jest uwielbienie i ewangelizacja. Widać u nas rys międzypokoleniowy. Widać element taki, że w naszej wspólnocie, w naszym projekcie są osoby w każdym wieku. Są rodzice, dzieci, nastolatki, młodzież, maturzyści, studenci, ale także są osoby naprawdę w podeszłym wieku. I pomimo tego, że nasze jakby sposób, ekspresja, w jaki wyrażamy uwielbienie Boga jest bardzo dynamiczny, co było widać na teledyskach, to widzimy, że jest to ponadpokoleniowe. Jednak jest to ciekawe dlatego, że łamiemy pewien stereotyp, na przykład taki, że nastolatki potrzebują do wzrostu swojego grupy rówieśniczej. Okazuje się, że o wiele lepiej dzieci się rozwijają, jeżeli funkcjonują w grupie wielopokoleniowej, gdzie na przykład dziecko ma do czynienia ze starszym od siebie rówieśnikiem, o wiele bardziej dojrzewa, o wiele szybciej wzrasta i czerpie autorytet z osób, które patrzą na niego. I jest to coś takiego, co nas bardzo fascynuje, dlatego że kiedy myślimy o Armii Dzieci, to widzimy rzeczywiście młode pokolenie i mamy za sobą miesiąc maj, w którym organizowaliśmy kilka szkół, na które zapraszaliśmy osoby z różnych środowisk. Między innymi odbyła się w Warszawie Szkoła Uzdrowienia i była to szkoła, która zgromadziła nie tylko osoby starsze, ale w 80% były to osoby młode.
Mamy telefon, więc odbierzemy. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Natalia, dzwonię z Lublina i mam takie pytanie odnośnie właśnie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w wykonaniu Kościoła Akademickiego KUL-u. Mianowicie, podczas tegoż właśnie tygodnia już od lat głoszą wtedy w Kościele Akademickim kazania, niekatolicy, nazwijmy to duszpasterze. W przypadku niektórych nawet ciężko mówić o jakiejś sukcesji apostolskiej, mam tu na myśli choćby baptystów czy adwentystów. No, a nie powinno, prawda, tak być. No, ekumenizm ekumenizmem, ale no, nie usprawiedliwia on popełnianie nadużyć liturgicznych. Może tutaj zacytuję Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 767, paragraf 1. Wśród różnych form przepowiadania szczególne miejsce zajmuje homilia. Stanowi ona część samej liturgii i jest zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. I jeszcze instrukcja redemptionis, sakramentum. Należy pamiętać, że w myśl zapisu kanonu 767 paragrafu 1 wszelkie wcześniejsze przepisy, które dopuszczały wiernych niewyświęconych do wygłaszania homilii w czasie celebracji eucharystycznej, uznaje się za zniesione. Owo dopuszczenie zostaje cofnięte, także nie może być przywrócone mocą żadnego zwyczaju. No a Kościół Akademicki Kulu niestety przywraca. No.
Dobrze,
także
pani Natalio.
Także poprosiłabym może księży profesorów o komentarz na ten temat. Dziękuję bardzo.
Tak. Pozdrawiam panią, dziękujemy.
Muszę powiedzieć, że te przepisy są ekumenistom znane i chciałem panią jeszcze bardziej przerazić. Tak jest nie tylko w Lublinie, ale tak jest również na centralnych nabożeństwach, mszach, świętach, nawet w czasie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, które są w dużych miastach, również w Warszawie. Tak to jest stosowane. Dlaczego? Na mocy pewnego wyjątku i bardzo utartego zwyczaju. Jest taka rozmowa, którą w kołach ekumenicznych się przytacza między kardynałem Ratzingerem i jeszcze arcybiskupem Nosolem, prawda? Gdy kardynał Ratzinger się dowiedział, jak był kardynałem, że jest to zwyczaj, który wprowadził kardynał Wyszyński do Polski. Gościnna wymiana kaznodziei, ale tylko w tym tygodniu i tylko wyjątkowo. I wyraził swój szacunek dla tego zwyczaju od tak dawnych czasów. A zatem chciałem uspokoić, że nie jest to praktyka nagminna. Jest ona tylko wyjątkowa i pasterze Kościoła w Polsce stwierdzili, że byłoby wielką szkodą dla ekumenizmu i dla modlitwy wycofanie tej praktyki. A jeszcze a propos tych hierarchii prawd i wyczucia różnic. Jeśli Wigilię Paschalną rozpoczyna się, gdy jeszcze jest jasno, też popełnia się wielkie wykroczenie liturgiczne. Jeśli zbiera się tacę w kościele przed zakończeniem modlitwy nad przygotowaniem darów, też popełnia się pewną niewłaściwość. Można by wymieniać i wymieniać. Ważne jest, żeby prawo kościelne szanować, ale ono nie powinno nas steroryzować. Jestem przekonany, że być może przyszłe dyrektorium ekumeniczne, a te dyrektoria są wydawane co 20 lat, wprowadzą jakieś pewne wyjątki do tego, żeby można było homilię głosić również przez innych niekatolików.
Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Marku, ja jestem tak zafascynowany, Krzysztof mówi. Witam. Jestem tak zafascynowany tą audycją, że ona mi w ogóle w zapowiedzi porannej zupełnie gdzieś umykała mojej uwadze. Dlaczego jestem zafascynowany? No zresztą Jan Paweł II mówił, że chrześcijaństwo to musi być to fascino. Jak tego fascino brakuje, to tam coś brakuje. Na dwie sprawy zwróciłem uwagę, bo to przecież temat nieprawdopodobny. Mianowicie, jak tam ksiądz profesor powiedział, a ksiądz profesor doszedł do tego momentu, kiedy powiedział jedna owczarnia i jeden pasterz. Przyznam, że już bardzo dawno od dziecka gdzieś ktoś formułował katechetycznie moje przekonanie, że jeden pasterz, jedna owczarnia to jest naprawdę najczystsza eschatologia. To jest w pewnym sensie koniec, to jest paruzja, to jest nadejście Pana Jezusa. I to dzisiaj w tej audycji wybrzmiało. I za to jestem bardzo wdzięczny, bo jeżeli my się dzisiaj wikłamy w niezrozumieniu pewnych zjawisk, tych negatywnych, tej konstatacji przeciwko Odkupicielowi, to może do końca nasze zdenerwowanie o tyle jest zubożone, że może sobie nie zdajemy sprawy, że to są te znaki czasów właśnie przed, to jest ta epifania Antychrysta, przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. A jeszcze druga rzecz, która przy moją uwagę przykuła, to jest ten dokument, który właśnie był taką rewolucją i ten dobry papież, to Soto in Monte, wprowadzam, to ksiądz profesor to tłumaczył, jest ta sprawa tej deklaracji o tej wspólnej bazie Chrztu Świętego. I nie ukrywam, kilkakrotnie spotkałem tego cudownego Bartolomeo Primo w Rzymie, byłem nim zachwycony. Człowiek niezwykłej kultury, niezwykle tam w Rzymie wykształcony. Fantastycznie żeśmy rozmawiali po włosku. Naprawdę był imponujący i cały czas się takim po prostu objawia. Jest to naprawdę po Atenagorasie jakiś dar Boży, jakiś znak Boży. I nie będę ukrywał, bo to radio i ta antena to jest rodzina. My tutaj nie mamy niczego do ukrywania. W pewnym momencie, jak kiedy on tu przyjechał do Krakowa, bo był Molejben przed laty tutaj na ulicy Kanoniczej, była cudowna taka powiedzmy, no, taka modlitwa kameralna, bym powiedział. I potem rozmawiałem i w pewnym momencie już się ściemniało i mówię do niego, Santita, mój ojciec był ochrzczony w prawosławiu. I on w tym momencie coś powiedział nieprawdopodobnego. Czekam na ciebie w Konstantynopolu, bo na tej podstawie mogę dać tobie kapłaństwo. A ja taki trochę przemądrzały, wierny świecki w kościele katolickim, powiedziałem, Santita, sarebbe valido, ma non degno. No bo jest taka ta klauzula. Ale to było takie cudowne właśnie, że ten chrzest święty, o którym mówił ojciec święty w Bania Luka, za świętym Augustynem, i tam się wykłócali ze mną dominikanie na antenie włoskiej Radia Maryi, bo ojciec święty powiedział, że Augustyn powiedział, że dzięki temu, że chrzest święty, Chrystusem jesteśmy bracia. Powtarzam jeszcze raz, to była najkrótsza homilia, jaką Jan Paweł II kiedykolwiek wygłosił tam właśnie w Bania Luka, która jest takim ewidentnym znakiem, że ta baza, którym jest chrzest święty, ma taką potęgę. Cieszę się bardzo, że ta cudowna audycja wypadła dzisiaj, w dniu właśnie tego najwyższego kapłana, którym jest Pan Jezus.
Dziękujemy Panie Krzysztofie.
I chcę tylko tyle zakończyć, powiedzieć, że w kulturze anglosaskiej po miesiącu, który jest dedykowany krwi Przenajświętszej, jest specjalny kult i prawie przez cały miesiąc obchodzi się święto Capo di Cristo, głowy Chrystusa, o której tam czytaliśmy przed dwoma tygodniami, że Chrystus jest głową Kościoła. I nie nasza słabość, nie nasze potknięcia, tylko ta głowa Chrystusa decyduje właśnie o tym, że jedna owczarna, jeden pas. Dziękuję.
Dziękuję, no, Panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
To są naprawdę
dobrego.
Spadkobiercy ojca Krąpca. Ja jestem przekonany o tym, dlatego jestem niezmiernie wdzięczny i niech Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka nieustającej pomocy wszystkich nas prowadzi. Przepraszam za pewną emocjonalność, ale inaczej w Kościele nie można. Niech
Dziękuję.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, Panie Krzysztofie.
Bóg zapłać za dobre słowa i bardzo Panu dziękujemy za wsparcie i za na pewno modlitwę też w intencji dzieła pojednania Kościoła Chrystusowego. Ale chciałbym Panu jeszcze sprawić dodatkową przyjemność, bo może niewiele osób wie, że Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I został nie tak dawno temu, bo bodajże 3 lata temu, doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie tylko po włosku mógłby Pan z nim porozmawiać. Jego Świątobliwość rozmawia biegle w 7 językach. Jest osobą bardzo głęboko wykształconą, a przy tym niesamowicie pokorną. Naprawdę, jeżeli my się możemy cieszyć z ogromnego autorytetu naszych papieży, po kolei przecież mamy papieży wielkiego formatu, nie tylko świętości, ale również intelektu, to myślę, że cały świat chrześcijański może się również cieszyć patriarchą Bartłomiejem.
Dzisiaj o tej jedności Kościoła rozmawiamy, aby byli jedno. Ta modlitwa Jezusa Chrystusa, który prosi za nas, za Kościół i też w tym praktycznym wymiarze mówiliśmy tutaj o armii dzieci, o Magnificat, czyli tej wspólnocie posługi kobiet katolickich, tak? Dobrze mówię, żeby tutaj nie pomylić. Nasi goście dzisiaj w studiu, czekamy też na Państwa telefony. No właśnie, kiedy rozważamy dzisiaj tą rzeczywistość Kościoła, który nas dotyka, jak możemy spoglądać na tych naszych braci, bo to jest też pytanie, które nieraz rodzi się w różnych kręgach Kościoła, bo jakby ze Wschodem mamy mniejszy problem, tak ktoś powie, jeśli chodzi o sprawy może doktrynalne, czy niż z Zachodem, czy to jest uprawnione, czy no, taka nasza rozmyślanie.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o samą naukę wiary, to znaczy jak wyznajemy, jak prezentujemy naszą wiarę, jakie sakramenty sprawujemy, to bardzo blisko nam jest do chrześcijaństwa wschodniego. Mamy dokładnie te same sakramenty. Ich ważność jest niepodważana. niepodważana jest sukcesja apostolska. Oni również po naszej stronie widzą dokładnie to samo. A jednak brakuje nam pewnej zdolności do przekroczenia tego progu i rzeczy historyczne, pewne zaszłości, które jakby stoją nam ciągle na przeszkodzie, nie pozwalają jeszcze tego kroku uczynić. Z kościołami zachodnimi jest troszkę inaczej, dlatego że oni wyznają zasadę jednajmy się, a potem załatwmy różnice doktrynalne. A tymczasem oczywiście z każdym kościołem i z jego doktryną jest inaczej, ale tam odeszliśmy od siebie nieco dalej. To znaczy od strony emocjonalnej, od strony historycznej łatwiej by nam dzisiaj było znaleźć wspólny język w sensie gotowości do pojednania już. I to raczej my jesteśmy postrzegani, Kościół katolicki, jako ci, którzy mówią, no nie możemy iść tak na hura. Musimy to robić rozważnie, porządnie, poprawnie i w zgodzie z nauką naszego Kościoła. Bardzo często inni bracia chrześcijanie, szczególnie bracia prawosławni ze wszystkich obrządków, dziwią się, dlaczego Kościół katolicki prezentuje taką jakby samowystarczalność. My bowiem mówimy o tym, że Kościół katolicki ma pełnię środków zbawczych. Co to znaczy? To znaczy, że jest całkowicie wyposażony we wszystkie dary chrystusowe, które są potrzebne do zbawienia. One są bardzo różne. To jest na przykład Pismo Święte, modlitwa. To są wszystkie sakramenty, które Kościół sprawuje. Mówimy, że to są takie elementy, które budują Kościół. No i my mówimy, my mamy wszystko, mamy pełnię środków zbawczych. A wtedy bracia prawosławni przychodzą i mówią, no ale my przecież też mamy pełnię. To wobec tego, czego nam brakuje jeszcze według was? I my wtedy mówimy, no tak, ale my jesteśmy przekonani, że potrzebna jest także komunia z biskupem Rzymu. I spotykamy się z pewnym niezrozumieniem, ale to nie ze złej woli jest to niezrozumienie, tylko z powodu innego podejścia teologicznego. Prawosławni powiedzą tak, przecież pełnia Kościoła jest wtedy, kiedy pod przewodnictwem swojego biskupa wspólnota sprawuje Eucharystię. I nie ma większej pełni, wobec tego jaka może być jeszcze inna pełnia? No i na razie te nasze podejścia są na tyle rozbieżne, że nie potrafimy tak ich wzajemnie zrozumieć i pojednać, abyśmy mogli stwierdzić, tak, jesteśmy już gotowi do pojednania. Na przeszkodzie stoją także zaszłości historyczne, bo one powodują pewne emocje. Te emocje bardzo głęboko w nas tkwią. Ciągle się spotykamy z pewnymi zarzutami, również ze strony kościołów prawosławnych. No ale jakby nie mamy im tego za złe. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi o to, żeby tak po prostu przejść do porządku dziennego i powiedzieć sobie, a nic się tam w historii nie stało, my to teraz unieważniamy. Wielu ludzi mogłoby się poczuć zranionych takim podejściem. My musimy pójść inną drogą, drogą wzajemnego wyznania win i wzajemnego przebaczenia. I to jest droga, którą nam pokazał święty papież Jan Paweł II, który ku zdziwieniu bardzo wielu środowisk, również w Kościele rzymskokatolickim, z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, wyznawał winy Kościoła. Pośród tych win były również winy synów i córek Kościoła katolickiego za zaistniałe podziały.
Księże profesorze,
jest to droga duchowego pojednania, którą musimy przejść.
Dzisiaj o tej jedności rozmawialiśmy, aby byli jedno, temat naszych rozmów. Czas, jak to w rozmowach niedokończonych, nieubłagalnie dobiega końca i one pozostają na tym poziomie niedokończonym. Dziękuję za obecność wszystkim w studiu. Byli z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Przemysław Kantyka, wykładowca Instytutu Ekumenicznego KUL, państwo Anna i Jacek Sajowie, koordynatorzy Armii Dzieci, czyli ewangelizacji dzieci przez dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za obecność i ksiądz doktor habilitowany Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Również dziękuję. Dziękuję wszystkim państwu za obecność, za telefony. No i bardzo serdecznie pozdrawiam z tą zachętą do modlitwy, abyśmy byli jedno, aby dążyć do tej jedności Kościoła, do czego zapraszał nas sam Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.